kusów i od najwłasnej żony i córki. Z łaski Pana przypadł mi przywilej, aby wam podać obecnie deser. Jeżeli Bóg dozwoli, to w krótkiej przyszłości ukażą się dwa ciekawe artykuły w prawdzie na temat pokarmu, tak naturalnego, jak i duchowego. Troszkę przyciszyć może. I właśnie z jednego z takiego artykułu ja kilka szczegółów wyciągnąłem, aby zrobić coś w rodzaju wstępu. Otóż wszelki pokarm, jaki my spożywamy, naturalny, czy będzie pochodzenia roślinnego, czy zwierzęcego, to wszystek pokarm sprowadza się do siedmiu zasadniczych składników. A więc są nim azot, tłuszcz, cukier, krochmal, woda, czyli płyny, minerały i witaminy. I tak samo Słowo Boże posiada siedem zasadniczych składników, które odpowiadają tym naturalnym składnikom pokarmu. A więc są nimi doktryny, przykazania, obietnice, napominania, proroctwa, historie i typy. Bracia, którzy w ciągu trzech dni przemawiali, dali wam wiele zarysów z doktryn, z przykazań, obietnic, napomnień, proroctw, historii i typu. A teraz w treściny jeszcze weźmiemy, co robią pierwszy składnik, jakiej roli dokonuje w organizmie pierwszy składnik. Azot, albo inaczej jeszcze mówiąc, proteiny. Otóż proteiny, czyli azot, budują nasze mięśnie. Podobną rolę odgrywają pod względem duchowym doktryny. One również budują nasze mięśnie duchowe. Następnie tłuszcz. Tłuszcz oliwi nasze ciało. Wszystkie stawy mogą sprawnie pracować, gdy są odpowiednio oliwione. Podobnie to czynią przykazania, zarządzenia, że wszystko wśród ludu Bożego może się sprawnie odbywać, gdy przykazania i zarządzenia oczywiście są przestrzegane. Cukier dostarcza organizmowi energii. Takiej energii pod względem duchowym dostarczają obietnice, którą nam dają nadzieję, czyli hart, zapał duszy. Krochmal, który znajdujemy w kartoflach, chlebie i innych mącznych potrawach, dostarcza nam ciepła. A więc krochmal odpowiada napominaniom i napominania Pisma Świętego dostarczają nam zapału, gorliwości. Minerały lub sole mineralne dostarczają lub jeszcze je nazywają komórki mineralne, więc one budują komórki naszego ciała. Podobnie to czynią historie biblijne. I witaminy równoważą władze umysłowe, moralne i religijne. Podobnie witaminy naturalne równoważą władze umysłowe, moralne i fizyczne. A więc my weźmiemy obecnie jako deser, mówiłem, że na deser się zawsze coś słodkiego podaje. A więc weźmiemy coś z krochmalu, to znaczy z napominań. I dlatego przy łasce i pomocy Pańskiej chcielibyśmy się zastanowić nad jedną z drugorzędnych łask. My w naszym mózgu posiadamy różne organy uczuciowe i wśród tych organów mamy jeden organ, który nazywamy zamiłowaniem do pochwał. Lecz wszystkie inne organy uczuciowe, jakie posiadamy, jak i ten organ zamiłowania do pochwał, muszą być kontrolowane przez wyższe pierwszorzędne łaski, których jest siedem. A mianowicie przez wiarę, nadzieję, samokontrolę, cierpliwość, pobożność, braterską miłość i miłosierdzie, czyli miłość bezinteresowną. Gdy te wyższe siedem pierwszorzędnych łask tłumi i wstrzymuje działanie organu uczuciowego, który nazywamy zamiłowaniem do pochwał, to na skutek takiego wstrzymania działalności, stłumienia działalności tego organu, powstaje drugorzędna łaska, którą my nazywamy skromnością. Właśnie nad skromnością obecnie chcemy się zastanowić. Jak by można określić skromność? Skromność można określić bardzo prosto, jednym słowem, że jest to powściągliwość. W słowie, myśli, pobudźce, czynie i tak dalej. Skromność nie jest wrażliwa na zarzuty i na niepopularność. Skromność nie prowadzi do wystawności. Ona tak zachowuje się, że osoba jej nie potrzebuje się wstydzić przed drugimi. Skromność więc nie szuka pochwały. W stosunku do pochwał zajmuje negatywne stanowisko. Kto posiada największą skromność? Pytanie, łatwa odpowiedź, oczywiście Bóg. Tak jak w każdej innej zalecie, Bóg zawsze przoduje. Jednak był on wystawiony na okrutne oczerniania przez 6000 lat. Mówi się o nim, że on wynalazł wieczne męki, których torturuje większość, których będzie torturowana i jest torturowana większość rodzaju ludzkiego. Mówi się o nim, że jest to ślepa natura, pozbawiona wszelkich przymiotów charakteru lub istoty. Mówią też, że on w ogóle nie istnieje. A jeżeli niektórzy zgodzą się już na to, że przyznają jego istnienie, to mówią, że jest to wszechstwórca, Bóg słaby, nieudolny, niemądry, niesprawiedliwy, a przede wszystkim nieposiadający miłości. Wszystkie nieszczęścia i kłopoty ludzkie są jemu przypisywane, że on jest ich powodem. Ile to ludzi go przeklina w różny sposób w całym wszechświecie. A więc Bóg jednak wśród takich okoliczności i warunków pozostawał skromny i zachowuje on swoją skromność. Bóg, chociaż jest wszechstwórca świata, jest bardzo wielki w chwale i majestacie, to jednak nie jest on pyszny i nadęty, ale szuka on takiej istoty, które by go chwaliły w prawdzie i w duchu. Jego więc skromność jest godna pochwały, bo działa ona zawsze w zgodzie z sprawiedliwością, miłością, mocą i mądrością. Bóg więc jest dla nas najgodniejszym przykładem skromności do naśladowania. A następnym takim pięknym przykładem, niezrównanym, jest nasz Pan Jezus Chrystus. On dowiódł skromności w swoim życiu i w swoim postępowaniu, a także bardzo często nauczał on o skromności drugich w swoich naukach. Możemy wziąć jedną z przypowieści naszego Pana, której on przeciwstawia z jednej strony skromność, a z drugiej strony chęć wysuwania się naprzód. Zauważmy, co on nam mówi pod tym względem w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale od wierszu 7 do wierszu 11. Powiedział też i wezwanym podobieństwo, bacząc, jako przedniejsze miejsca obierali, mówiąc do nich. Gdybyś był od kogo wezwany na wesele, nie siadajże na przedniejszym miejscu, byś na zaczniejszy naczcie nie był wezwany od niego. A przyszedłszy ten, który ciebie i onego wezwał, rzekłby tobie, daj temu miejsce, a tedy byś ze wstydem począł siedzieć na pośrednim miejscu. Ale gdybyś był wezwany, szedłszy usiądź na pośrednim miejscu, a gdyby przyszedł ten, który cię wezwał, rzekłby tobie, przyjacielu, posiądź się wyżej, wtedy będziesz miał cześć przed współsiedzącymi z tobą. I zauważmy, jakimi słowami nasz Pan kończy tą przypowieść. Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie. Te słowa zawarte w ostatnim wierszu, to jest 11, stały się one przysłowiem biblijnym, bo tak często ta myśl w tym wierszu, tak starym jak i Nowym Testamencie, się powtarza. Na przykład cały rozdział 12 Ewangelii Łukasza jest przeciwstawieniem z jednej strony skromności, a z drugiej strony chęci wysuwania się naprzód, chęci samochwały czy tym podobnie. A więc możemy jednak z tego 12 rozdziału odczytać kilka wierszów tylko, weźmiemy od 15 do 21. I rzekł do nich, patrzcie, a szczęście się łakomstwa, gdyż nie w tym, że kto ma obficie majątności, żywot jego zależy. I powiedział im podobieństwo, mówiąc, nie którego człowieka bogatego pole obfity urodzaj przyniosło. I rozmyślał sam w sobie, mówiąc, cóż uczynię, gdyż nie mam, gdzie bym zgromadził urodzaje moje. I rzekł, to uczynię, rozwalę gumna moje, a większe pobuduję i zgromadzę tam wszystkie urodzaje moje i dobra moje. I rzekł do duszy mojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznijże, jedz, pij, bądź dobrej myśli. Ale mu rzekł Bóg, o głupi, tej nocy upomną się duszy twojej od ciebie, a to, coś nagotował, czyjeż będzie? Tak czy jest ten, który sobie skarbi, a nie jest w Bogu bogaty? A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że pod względem materialnym, ziemskim, doczesnym, jeżeli będziemy łakomim, będziemy wysuwali się naprzód w zdobywaniu bogactw, utracimy życie, zdrowie, prawdę i powołanie. Możemy jeszcze kilka odczytać ustępów. U Ezechiela 21 a 26 wiersz czytamy. Tak mówi panujący Pan, zdejm tę czapkę, a rzuć tę koronę, która już nigdy takową nie będzie, tego, który w poniżeniu przyszedł wywyższe, a wywyższonego poniżę. Znów tu mamy przeciwstawienie skromności z chęcią wysuwania się naprzód, wywyższania. Abdyjasz, 4 wiersz mówi nam, choćbyś się wywyższył jako orzeł, owszem, choćbyś między gwiazdy położył gniazdo swoje, i stamtąd cię stargnę, mówi Pan. Mateusz 23, 12. A kto by się wywyższał, będzie poniżony, a kto by się poniżał, będzie wywyższony. 1 Piotr 5, 6. Uniżajcie się wtedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Myśl ta, pokazująca z jednej strony zuchwałość, i z drugiej skromność jest także potwierdzona licznymi przykładami w Piśmie Świętym. I możemy to widzieć już przede wszystkim w klasycznym przykładzie szatana, który powiedział, wstąpię na strony północne, wywyższę stolicę moją, będę równy najwyższemu. Widzimy to również w Faraonie, Janesie, Jambresie, Baalu, Absalomie, Benadadzie I, Jezabeli, Nabuchodonozorze, nauczonych w Piśmie, faryzeuszach, Sanhedrynie, trzech Herodach, o których mówi Pismo Święte, Judaszu, Ananiaszu, Safirze, Deotryfesie, Aleksandrze, Hymeneuszu, Antychryście i w owym złym słudze. Tak z drugiej strony również Pismo Święte dostarcza nam licznych przykładów skromności. Pierwszym z nich jest Abel, Enoch, Noe, Józef, Mojżesz, Samuel, Dawid, Salomon, Jeremiasz, Daniel, trzech hebrajskich młodzieńców, Zorobabel, Ezdrasz, Nehemiasz, Jan Chrzciciel, Jezus, Piotr, Paweł i inni apostołowie, Szczepan, Korneliusz i wiele innych członków gwiezdnych, a w szczególności i wszyscy inni członkowie Kościoła, a w szczególności członkowie gwiezdnych. Boskie postępowanie z tymi wymienionymi osobami, tak jak to czytamy w Piśmie Świętym, pokazuje jasno, że każdy, kto się wywyższał, był poniżony, a kto się poniżał, był zawsze wywyższony. Jeden z takich najznamienniejszych przykładów, bardzo wzruszających, jest dla nas Józef. Skromność jest przede wszystkim sprawą serca i umysłu. Jest to stan serca i umysłu danej osoby. Ale ta skromność nie tylko tam przebywa, ale ona często uzewnętrznia się przez nasze czyny. Saul, gdy był skromny, Bóg go wywyższył i wysunął na króla. Ale później, gdy urosł w pychę, Bóg go z tego stanowiska usunął. I zauważmy, jak on był skromny na początku swojej kariery, że nawet się skrył, gdy się dowiedział, że go chcą mianować królem. O tym czytamy w pierwszej księdze Samuela, 10 rozdział, od 21 do 23 wierszu. Potem kazał przystąpić pokoleniu Beniaminowemu według domów jego i padł los na dom Metry, a trafił na Saula, syna Cysowego, i szukano go, ale go nie znaleziono. Przecież pytali się znowu Pana, czy dzieli jeszcze sam ten mąż? I odpowiedział Pan, oto się skrył między sprzętem. Wtedy poszedłszy, wzięli go stamtąd i stanął w pośrodku ludu i był głową wyższy nad wszystek lud. Jezus jest także bardzo pięknym dla nas przykładem skromności, gdyż rzekł się swojej duchowej natury, zaszczytu i urzędu, jaki piastował, aby stać się czym? Bardzo biednym człowiekiem, żyjącym aż do 30 lat w ciemności i ubóstwie. A potem stał się bezdomnym kaznodzieją, znosząc różne sprzeciwiania grzeszników, nawet nie broniąc się przed różnymi fałszywymi oskarżeniami, doświadczeniami i w końcu przed krzyżową śmiercią. Jan Chrzciciel jest także pięknym przykładem dla nas skromności, gdy powiedział, że nie jest godny ochrzcić Jezusa i należeć do klasy oblubienica. Zauważmy, jak on o tym sam wyraża się w Ewangelii Jana w 1 rozdziale. Weźmiemy od wierszu 19 do 27. A to ci jest świadectwo Janowe, gdy posłali Żydzi z Jeruzalemu kapłany i lewity, aby go pytali, ty ktoś jest? I wyznał, a nie zaprzał się, a wyznał, żem ja nie jest Chrystus. I pytali się go, cóżeś wtedy, Eliasześ ty? A on rzekł, nie jestem. A oni, prorokiem eś ty? I odpowiedział, nie jestem. Rzekli mu tedy, któżeś jest, żebyśmy odpowiedź dali tym, którzy nas posłali? Cóż wżdy powiadasz o sobie? Rzekł, jam jest głos wołającego na puszczy, prostujcie drogę pańską, jako powiedział Izajasz prorok. A ci, którzy byli posłani, byli z faryzeuszów i pytali go i rzekli mu, czemuż wtedy chrzcisz, jeśliż ty nie jest Chrystus, ani Eliasz, ani on prorok? Odpowiedział im Jan mówiąc, ja chrzczę wodą, ale w pośrodku was stoi, którego wy nie znacie, ten ci jest, który po mnie przyszedłszy uprzedził mnie, któremu ja nie jest godzien, żebym rozwiązał rzemyk obuwia jego. Zauważyliśmy już dostatecznie, czym jest skromność. A żeby lepiej to jeszcze zrozumieć, weźmiemy teraz pod uwagę przeciwieństwo skromności. Ponieważ nasz umysł o wiele lepiej pojmuje przez kontrast lub porównanie. Są pewne zalety, niełaski, albo inaczej jeszcze mówimy często wady, które stoją w rażącej sprzeczności ze skromnością. Pierwszą z takich wad, niełask, niecnót jest właśnie ostentacja. Jest to duch okazałości, który lubuje się we wywieraniu wrażenia na drugich, podkreślając wobec nich swoją rzeczywistą czy też urojoną wyższość. Niekiedy ostentacja przybiera formę okazałości w ubiorze, klejnotach, piękności, sile, zręczności i tym podobnie. Może to również się okazywać w piastowanym stanowisku, urzędzie, wykształceniu, bogactwie, posiadaniu domu, osiągnięciach w sztuce, czy nauce, talentach i biegłości. Ci, którzy posiadają tą wadę, lubią błyszczeć przed drugimi. W przeciwieństwie do powściągliwości skromnych osób, które w ogóle nie unikają błyszczenia i widoku. Ci, którzy posiadają tą wadę, wszystko czynią, aby tylko być widziane. Czynią nawet nieraz wielkie rzeczy i ponoszą wiele wysiłków, wiele ofiar, aby tylko uzyskać uznanie czy też pochwałę. Inną rażącą wadą stojącą w sprzeczności ze skromnością jest pompa. Takim nic lepiej nie podoba się, jak otoczenie się wielkością i pompą. Wszystko, co czynią, musi być czynione z ceremonią. Lubią oni wszystko, co uderza drugich i co jest szczególne w odzieży, w klejnotach, luksusie, w potrawach, co jest wielkie i wspaniałe, co jest hojne w kosztach, co jest droga zgodę w liberii sług, to znaczy w odświetnym stroju sług, co jest pyszne i surowe w powozie, co oddziałuje na widok, głos, gesty i czyny. Jednym słowem lubią oni wszystko to, co jest arystokratyczne. Jednak te wszystkie wymienione rzeczy stoją w rażącej sprzeczności ze skromnością. Trzecią wadą, czyli niełaską, stojącą w rażącej sprzeczności ze skromnością, jest chęć wysuwania się naprzód, albo inaczej można by jeszcze to określić, zuchwałość. Jest to duch, który wysuwa się tam, gdzie po prostu aniołowie boją się wstępować. W jednym z naszych zborów we Francji był brat, starszy i tak długo, dopóki był wybrany starszym, w tym zborze pozostał. Ale z chwilą, gdy raz go nie wybrano starszym, zaraz opuścił zbór i on obecnie znajduje się w grupie Brzasku i uważa się za kapłana. Raz idąc, widocznie się upił, czy coś w tym rodzaju, że się przewrócił. Ludzie powiedzieli, oto kapłan się przewrócił. Gdy jeszcze był wśród braci epifanicznych, to bardzo często zbijał nauki epifaniczne i posłannika Epifanii. I mówił, bo był on górnikiem, gdybym ja nie pracował tak jak posłannik Epifanii, to potrafiłbym też takie piękne artykuły pisać jak on. A więc widzimy, jest to zuchwałość, jest to chęć wysuwania się naprzód. Kto ma takiego ducha, narzuca swoje rozumowanie, nie będąc o to proszony, i to często czyni wobec ludzi wielkich, mądrych, potężnych i doświadczonych. Gdy brat Pachodar nawet był we Francji, zdaje się ostatni raz czy przedostatni, to przyszedł nawet na nasze zebranie, taki jest bezczelny, i po zebraniu rozpoczął z bratem Stachowiakiem dyskusję na temat klasy młodocianogodnej. Chciał go pobić, ośmieszyć, otoczeniu wszystkich braci i sióstr publicznie. Ale brat Stachowiak jest człowiek energiczny, silny i go przycisnął argumentami tak do muru, że wyszedł jak na lodzie. Już od tego czasu się nie ukazuje na naszych zebraniach. Taki nie ma poszanowania dla porządku i przyzwoitości obradujących zgromadzenia. Chcę nadmienić, że zgromadzenie jest to zgromadzenie ludu Bożego. Weźmiemy na przykład 4 Księgę Mojżesza, 12 rozdział, gdzie jest tam mowa o Mojżeszu, Marii i Aaronie, to widzimy, że jak oni przeciwko niemu wystąpili, to Pan powiada, ażeby się stawili przed zgromadzeniem. Czyli w innych Bibliach czytamy przed Kościołem, to znaczy przed ludem Bożym. Wtedy mówiła Maria i Aaron przeciw Mojżeszowi dla żony murzyńskiej i tak dalej. I później czytamy, a natychmiast rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona i do Marii, wnieśćcie was troje przed namiot zgromadzenia i wyszli samo troje. Zgromadzenie jest Kościołem ludu Bożego. A przewodniczący zebrania, gdy występuje przed całe zgromadzenie, zawsze on przedstawia Pana, bez względu, czy nawet popełnia pomyłki, czy nie, gdy prowadzi zebranie weriańskie, czy inne. Dlatego jest bardzo nieprzyzwoitą rzeczą, gdy bracia, a tym bardziej, gdy siostry pozwalają sobie publicznie zwracać uwagę lub krytykować starszego, gdy on prowadzi zebranie. To jest znieważanie Pana, bo Pan właśnie, bo wtedy On Pana przedstawia. Tak samo w zgromadzeniu, gdy siostry się nakrywają, to pokazują skromność. One w ten sposób dają świadectwo, nauczają. I tu zauważyłem, nie wiem dlaczego, niektóre siostry, jak jest modlitwa, się przykrywają. Nie wiem, czy one są poświęcone, czy nie, a po modlitwie się odkrywają. Jeżeli to są siostry poświęcone, radziłbym im, by sobie ponownie odświeżyły pamięć. We wykładzie Organizacja Nowego Stworzenia przy końcu, tam mamy wskazówki, jak siostry powinny się zachowywać w zgromadzeniu ludu Bożego. I również mamy stosowne pytanie pod tytułem, pytanie i odpowiedź brata Johnsona, gdzie siostry mogą nauczać i prorokować. Mówiliśmy, że są 3 rażące wady stojące w sprzeczności do skromności, a więc ostentacja, pompa i chęć wysuwania się naprzód, czyli zuchwałość. Tak jak bardzo często spotykamy nie tylko wśród ludu Bożego, ale i w świecie bardzo szlachetnych ludzi, którzy się odznaczają szlachetnymi zaletami, tak również często spotykamy ludzi, którzy mają wiele wad. Równocześnie skupiają wiele wad w sobie. I jednym z takich przykładów, który równocześnie w sobie skupiał ostentację, pompę i zuchwałość albo chęć wysuwania się naprzód, był profesor Schnappendorfer. Był to człowiek, który podróżował, zwiedzał różne kraje i dawał wykłady z tego, co on widział. I czynił to przy pomocy wyświetlanych obrazów. Jednak te jego obrazy były tak urządzone, że na każdym krajobrazu, który wyświetlał i tłumaczył, znajdowało się jego zdjęcie, jego podobizna. I za każdym następnym obrazem, który pokazywał, to jego postać była większych rozmiarów, a krajobraz mniejszych rozmiarów. A więc można go było widzieć na tych obrazach, które on wyświetlał, że gdy zwiedzał Egipt i piramidy, to jego postać na tym obrazie była równa z piramidami. Tak był wielki, a te piramidy były mu równe. Gdy znowu zwiedzał krzywą wieżę w mieście Pizie, to ona wyglądała w stosunku do jego osoby na tym zdjęciu jakby tyczka wetknięta w ziemię. Gdy zwiedzał Alpy, to wyglądały one w stosunku do niego jako stople lodu odwrócone. I w dodatku na każdym zdjęciu jego twarz bardzo promieniała szerokim uśmiechem. I w dodatku, ażeby zwracać uwagę słuchaczy na siebie, to w mowie swojej podkreślał: oto widzicie, znowu ja. Przez to chciał dać do zrozumienia, chciał podkreślić, że widzicie, znów w tej miejscowości, w tym kraju ja tam się znajdowałem. Gdy więc w taki sposób on przedstawiał swoje wykłady i mówił, to zdarzało się, że nieraz, gdy po raz trzeci, tłumacząc obraz i odwracając się do publiczności, to zastał tylko próżne krzesła. Skromność posiada w sobie trzy składniki, które ją stanowią. Pierwszym składnikiem jest brak ostentacji. Albo można by to jeszcze nazwać, tak brat Johnson tłumaczy, że jest to brak ostentacji. Może by to jeszcze można nazwać zwyczajnością. A więc brak ostentacji, czyli zwyczajność, nie szuka okazałości. Unika widoku publiczności. Nigdy nie stara się zwrócić uwagi na siebie celem uzyskania pochwał czy też poklasków. Nie poluje za uznaniem, gratulacją, tak jak to szczególnie często czynią różni artyści, nie wiem jak tu, ale na Zachodzie, że jak mało jest poklasków i aplauzu, to nieraz potrafią przestać śpiewać czy inne dokonywać występy i nawet opuszczają publiczność. Gdy sposobność wymaga mówić o sobie, to czyni to o ile możliwości w skrytości, a zawsze oddaje Bogu chwałę za dobro, jakiego mogła taka osoba dokonać, która ma zwyczajność lub brak ostentacji. Woli ona widzieć drugich zaszczyconych, jeżeli tylko Bóg zezwala na to, stara się ich wysuwać naprzód, a nie siebie. Gdy dokona czegoś lub dojdzie do jakiegoś osiągnięcia w domu, w kościele, czy też w państwie, to nie szczyci się z tego przed drugimi, aby uzyskać od nich pochwałę czy aplauz. Gdy osiągnie wielki stopień w znajomości, wynalazczości, nauce, literaturze, sztuce, przemyśle, interesie i filantropii, to zamiast przedstawiać swoje zasługi, kroczy nadal naprzód swoją drogą, celem uzyskania jeszcze lepszych wyników. Trzyma się z dala od pochwał i uznania, nawet często w ścisłym gronie. Brak więc ostentacji albo zwyczajność jest zawsze obecna i zawsze widoczna skromności. Drugim składnikiem skromności jest prostota, która sprawia, że skromność unika sztuczności i sztucznych rzeczy, aby zwrócić na siebie uwagę drugich. W tym celu unika ona fanfaronady, wszelkiego ogłaszania siebie, wszelkiej wystawności, napuszystości, które doprowadzają ją do niezwykłego i nienaturalnego postępowania. Nie przybiera na siebie wyglądu tajemniczości, wyższości lub równości z drugimi. Jest ona naturalna w myśli, pobudce, słowie, tonie, wyglądzie, gestach i czynach i zezwala zawsze na niską ocenę względem siebie. Nie okazuje niezwykłych osiągnięć, godności, pracy lub zaszczytu, choć często odpowiednio działa taka osoba w swojej męskości czy też w swojej kobiecości. Jest otwarta i szczera. Wybiera słowa o prostym znaczeniu zamiast ogólnych, niezrozumiałych słów. Buduje swoje zdania, aby były jasne i proste, zamiast przekazywać myśl głębokiej nauki, niezwykłej uczoności i pięknego stylu. Jednym słowem unika stania się aktorem, ale uprawia prostotę, jest więc naturalna w dobrym znaczeniu tego słowa. Trzecim składnikiem skromności jest powściągliwość, a w niektórych wypadkach także małomówność. Woli ona nie być zauważona w oczach publiczności, unika tłumu i woli być niespostrzeżona. Czuje się w domu, u siebie, na odludnieniu i w samotności, ale czuje się bardzo nieswojo, gdy znajduje się w tłumie lub jako jego część, tym bardziej, jeżeli oczy tłumu są na nią zwrócone. Zamiast wywierać na drugich wrażenie przez podkreślanie swoich zasług, raczej je ukrywa przed drugimi, na ile tylko może. Nie szuka widoczności publiczności, ale zacisza domowego w pożytecznym zajęciu. Otrzymanie niezasłużonej pochwały sprawia, że taka osoba jest przyprowadzona do tego, iż policzki jej zalewają się rumieńcem i czuje się niegodna takiej pochwały, tym bardziej, gdy widzi drugich, że po prostu polują za pochwałą, za uznaniem. Jednym słowem, jest skromna i myśli skromnie o sobie. Brak więc ostentacji albo zwyczajność, prostota i powściągliwość są właśnie trzema składnikami skromności. Skromność jest dwojakiego rodzaju. Jest skromność świecka i skromność religijna. Oczywiście skromność religijna jest o wiele wyższa. Weźmiemy najpierw pod uwagę skromność świecką i zacytujemy kilka przykładów pokazujące, jak niektórzy ludzie świeccy i niepoświęceni są skromnymi. Oto kilka przykładów tego faktu. Abraham Lincoln, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych i który przyczynił się do zniesienia niewolnictwa murzynów, był on, bo taki jest zwyczaj, takie są prawa w Stanach Zjednoczonych, że prezydent jest równocześnie najwyższym wodzem wszystkich wojsk. Jako więc prezydent Stanów Zjednoczonych i dowódca wszystkich wojsk, zwiedził on pewnego razu główną kwaterę generała McClellana, który kazał mu przeszło godzinę czasu czekać, nim go wprowadził do swego biura. Zlekceważył prezydenta przez to, a w międzyczasie oficerowie sztabu wchodzili dowolnie, jak chcieli, do biura i wychodzili. Prezydent Lincoln wiedział, że to było w stosunku do niego znieważenie i w dodatku, że przez takie postępowanie on gwałcił regulamin wojskowy. Jednak wiedząc o tym, w milczeniu, w spokoju zniósł tą jego zniewagę, czekając, aż on go po przeszło godzinie czasu wprowadził do swego biura. Jest on pięknym pod tym względem przykładem skromności. W dodatku był on wielkim chrześcijaninem. Inny przykład skromności widzimy w generale Garibaldi. Gdy zdrada Ludwika Napoleona udaremniła aspiracje włoskiego patrioty, generała Garibaldi, aby uwolnić Włochy spod papieskiego panowania i zmusiła go do ucieczki do Stanów Zjednoczonych, to nie tylko, że odmówił on zaofiarowanego mu powitania, jakie chciano mu zgotować, ale w skrycie usunął się do małego miasteczka i tam zarabiał na życie w fabryce świec, gdzie pracował przy fabrykowaniu świec. A później zajął się zawodem, jaki uprawiał w swojej młodości, to znaczy stał się marynarzem. A znowu przyszli po niego i z powrotem zaprosili go, aby objął kierownictwo nad Włochami i wyzwolił Włochy spod panowania papieskiego, co też on następnie uczynił. Mamy również bardzo piękny przykład skromności siedem mędrców greckich, którzy po prostu stali się pod tym względem przysłowie. Oto ich historia. Rybacy z miasta Kos zgodzili się dać kupcom z innego miasta, Milezja, i ich połów ryb za pewną cenę. Oczywiście chodziło tu o połów ryb. I to bez względu, taka była umowa, czy ten połów będzie wielki czy mały, to oni otrzymią tą już z góry przyrzeczoną sumę pieniędzy. No i gdy zaczęli łowić ci rybacy, to wyłowili w swoich sieciach złoty stół. I gdy kupcy o tym się dowiedzieli, oczywiście rościli pretensje do tego stołu złotego, mówiąc, że myśmy zapłacili za ten połów i ten stół nam się słusznie należy. Spór wynikający z tego doprowadził po prostu do otwartej wojny między mieszkańcami miasta Kos a mieszkańcami miasta Milesia. I w końcu postanowiono ten spór przedłożyć Talesowi z miasta Milesia celem wydania wyroku. Ale ten Tales nie chciał w tej sprawie wydać wyroku i odesłał tą sprawę, czyli ten spór, do innego mędrca Biasa, mówiąc, że on jest mądrzejszy od niego. A ten z kolei znów odesłał ten spór do trzeciego mędrca, trzeci odesłał do czwartego, czwarty do piątego, piąty do szóstego i szósty do siódmego. I ten siódmy mędrzec też nie wydał decyzji w tym sporze, ale ponownie odesłał go do pierwszego mędrca, to jest do Talesa. Ten znowu z kolei nie podjął się wydać decyzji, ale znów wysłał do drugiego mędrca Biasa, drugi do trzeciego, czwartego, piątego, szóstego i do siódmego i ponownie ten spór po raz drugi okrążył wszystkich siedem mędrców. Żaden nie odważył się wydać decyzji. I po raz trzeci ten spór wrócił do pierwszego mędrcy. Ten znowu z kolei oddał ten spór, nie chcąc wydać decyzji, do Tabesa, mówiąc, że ten spór powinien być poświęcony imenianowi Apollo, Bogu wyrocznie. W taki to sposób tych siedem mężów greckich zdobyło sobie wielką sławę i uważa się ich za siedem największych mędrców. Inny przykład świeckiej skromności widzimy jeszcze w generale Sumnerze. Trzęsienie ziemi i powódź, a raczej pożar, a nie powódź, które nastąpiły w roku 1906 w mieście San Francisco, spowodowały to, że wielu ludzi musiało się schraniać i uciekać do innego miasta, to jest do miasta San Rafael w stanie Kalifornii. I wśród tych uchodźców znajdował się również generał Sumner. Ponieważ miasto było przeludnione, burmistrz powierzył stanowisko temu generałowi policjanta. I on się na tym stanowisku jako policjant dzielnie wywiązywał, to zauważył burmistrz i zauważył jego podstawę, inteligentny wygląd twarzy, także po pewnym czasie postanowił go mianować porucznikiem policji. A ku zdziwieniu burmistrza na to mianowanie ten generał odpowiada, ponieważ burmistrz nie wiedział, że on był generałem, i mówi do niego: ja tak samo jestem bardzo zadowolony z pańskiego mianowania, gdy mnie mianowano wyższej rangi generałem Armii Stanów Zjednoczonych. Co za piękny przykład świeckiej skromności. A teraz weźmiemy pod uwagę kilka przykładów religijnej skromności, która oczywiście jest wyższą. Bracia na pewno znają Newtona, Neptona, jeżeli po polsku będziemy wymawiać, o którym brat Russell wspomina w trzecim tomie. Newton był jednym z najwybitniejszych myślicieli ludzkości, jakiego ludzkość nam dała. A równocześnie był on skromnym badaczem Biblii i głęboko w nią wierzył. Dokonał on kilku najważniejszych odkryć w nauce, ale był on za skromny przez wiele lat, aby je ogłosić. I dopiero po poważnych i długo ciągnących się błaganiach jego przyjaciół w końcu zgodził się na ogłoszenie głównych odkryć w książce zatytułowanej Principia, która zaznaczyła jego okres czasu. A gdy pierwsze wydanie tej książki się wyczerpało, to z wielką znowu trudnością jego przyjaciele nakłonili go i byli w stanie go przekonać, by zrobił ponowne wydanie. Był on skromnym badaczem proroctw Pisma Świętego i właśnie na podstawie proroctwa Daniela, 12 rozdział, a 4 wiersz, przepowiedział on, że ludzie będą biegać w przyszłości szybkością 50 mil. To jest około 80 kilometrów, tak jak samochody i nasi bracia, którzy posiadają właśnie tą szybkość, często rozwijają. Gdy on tą przepowiednię uczynił, to inny filozof francuski, Voltaire, wyśmiał to i nazwał go starszym, który zdziecinniał i że wypowiada niedorzeczności. Inny jeszcze przykład religijnej skromności jest generał Charles Gordon. Był on poświęconym chrześcijaninem oraz wybitnym administratorem i wojownikiem. Mówi się o nim, że miał zwyczaj siadywać w kościele w galerii, to znaczy tam, gdzie najubożsi ludzie siadają, i to tak trwało przez długi okres czasu. Aż w końcu go rozpoznano, że jest to wybitny generał i zaproszono go do przodu, do luksusowego miejsca przeznaczonego dla dostojnych osobistości. Ale on odmówił, mówiąc, że mu tam było dobrze siadać i że w dalszym ciągu będzie na tym samym miejscu siadał. Także mamy i w prawdzie faruzyjnej jednego z generałów, dużo dziś mówimy o generałach. Był to generał Hall, po polsku wymawiamy Hall, Hall. Więc brat Caron, on ma pamiętniki z konwencji poszczególnych lat. Są to książki, tam jest bardzo dużo zdjęć, różnych sług można widzieć, jak oni wyglądali. I tam są odpowiedzi i wykłady brata Russella, różnych sług pielgrzymów, ewangelistów i nawet niektóre wykłady starszych. Więc tą książkę opracował pewien brat, który z zawodu był lekarzem medycyny, miał łatwe, możliwe środki i on często towarzyszył bratu Russellowi w różnych podróżach i nawet za granicę Stanów Zjednoczonych. On więc opracował te pamiętniki. Zauważyłem, że bracia Wolni i Brzas, bo są połączeni, mają dwa pisma, oni często umieszczają niektóre ciekawe wykłady z tych właśnie pamiętników. Więc w tej książce z roku 1910, jeśli się nie mylę, można widzieć tego generała Halla, był to jeden z wielkich współpracowników brata Russella, to na jednym zdjęciu widać go w mundurze wojskowym, bardzo podstawny, no i ta pół piersi odznaczeń różnych. On prowadził wojnę na Filipinach, którą zwyciężył, a później dopiero on poznał prawdę paruzyjną. I gdy poznał prawdę paruzyjną, a był to okres żniwa, to stał się on przewodniczącym pracy kolporterskiej. I chodził od domu do domu, nie wstydził się, choć był generałem, i zachęcał innych braci i sióstr, mówiąc, jeżeli ja jako obywatel nie wstydziłem się walczyć dla mej ojczyzny, to skąd miałbym się wstydzić walczyć i bronić ojczyzny niebieskiej? Później nawet tam w tej książce mamy opis, jak on w mieście, w którym mieszkał, zapomniałem nazwę, gdy były wykłady i brat Rutherford wtedy przewodniczył, to on go przedstawił jako gospodarza konwencji. Także w tej książce można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy. A można zauważyć, że konwencje, jakie się w Paruzji odbywały, były po 6-7 tysięcy i więcej. A więc można widzieć, że naprawdę było to żniwo. Albo były nawet organizowane takie podróże poprzez całe Stany Zjednoczone, gdzie wynajmowano cały pociąg, ten pociąg był udekorowany i wypisy były na nim, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, korona, godła chrześcijańskie i ten pociąg podróżował. A więc nieraz było 400 albo więcej braci w takim pociągu. A więc było to równocześnie świadectwo. I można widzieć, jakie piękne wagony pulmanowskie były. Są tam różne zdjęcia, widać starca, który ma 80, raczej 90 lat i podróżuje w tym pociągu z wnukiem o 4 lata. I napisane jest przez tego brata Jonesa, ten pierwszy nie jest za stare podjęcia podróży międzykontynentalnej, a drugi nie jest za młody. Teraz jeszcze zastanowimy się, co jest celem skromności. Celem skromności jest pilnowanie nas, aby zachować nas we właściwej postawie i we właściwym działaniu naszych cnót, naszych łask, tak aby one odpowiednio działały. Aby również zachować właściwą postawę wobec naszych bliźnich, a to przez chronienie nas od ostentacji, pompy, napuszystości, sztucznej postawy, wysuwania się naprzód, arystokracji i wysuwania się przed publiczność. Skromność w jej trzech składnikach, braku ostentacji, prostocie i powściągliwości będzie cechowała naszą postawę i nasze prowadzenie wobec rodziców, nauczycieli, władzy naszej i wobec przeciwnej płci. Jakie jej są korzyści? Mogą one być podzielone na pozytywne i negatywne. Negatywnymi korzyściami skromności są chronienie nas od wszelkiego rodzaju zła, od wszelkich form, które by nas pochłonęły, gdybyśmy nie byli skromni. Jej negatywnymi korzyściami są również to, aby chronić nas od pokrzyżowania naszych planów i celów, szczególnie w życiu poświęcenia, od tracenia czasu, sił i wysiłków na próżne i ambitne rzeczy. Ona nas chroni od rozczarowań i rywalizacji z tymi, którzy mają podobne, ambitne cele, jakie i my możemy mieć. Chroni nas od próżnej pracy i strapienia, gdy nie jesteśmy w stanie osiągnąć nasze złe cele. Chroni nas od wstydu i znieważeń doznanych od drugich, od złej sławy, od sięgania za tym, do czego nie mamy zdolności. Tych więc różnych form zła można uniknąć, gdy posiadamy skromność. Jej pozytywne korzyści są również liczne. Skromność prowadzi nas do pokoju, zadowolenia ze zajmowanego stanowiska, posiadłości i doświadczeń. Pomaga do zrealizowania naszych planów i celów w naszym życiu poświęconym, do poświęcania czasu, siły i pracy nad rzeczami godnymi pochwały. Skromność umożliwia odpowiednio i w cichości przyjmować różne rozczarowania i przeciwności życia. Dopomaga do sukcesu w wysiłkach zdobycia dobrego imienia wśród ludzi naprawdę dobrej woli. Do postępu w życiu nas prowadzi i do właściwego przyjmowania, uznania i pochwał. Są ludzie, którzy z łatwością przyjmują pochwały, ona im nie zaszkodzi, a innym najmniejsza pochwała zaszkodzi. Zaraz urosną, stają się bardzo wielkimi. Pobudza ona nas do osiągnięć i przedsięwzięcia w dobrych rzeczach i celach i sprowadza skromność zawsze łaskę Bożą i łaskę dobrych ludzi. A teraz cośkolwiek o nieprzyjacielach skromności. Największym nieprzyjacielem oczywiście jest szatan, który nienawidzi skromności i jej się sprzeciwia. Tak samo świat nią gardzi i odrzuca ją. A nasze ciało również znajduje wiele rzeczy do zarzucenia jej i do sprzeciwiania się i nienawidzenia jej. Nieosobowymi zaś nieprzyjacielami skromności są pycha, pochwała i pochlebstwo. One zwalczają skromność i jej nienawidzą. Aby utrzymać skromność, musimy się pozbyć pychy, pochwał i pochlebstw. Brat Russell bardzo unikał chwalenia osób, bo nie chciał im zaszkodzić. Pochlebstwo jest niezasłużoną pochwałą, której skromność powinna się szczec jak ognia. Szatan szczególnie nas pobudza do pychy, do żądania pochwał i pochlebstw. Dlatego strzeżmy się tych rzeczy. A szczególnie on pobudza tych braci, którzy zajmują jakieś stanowiska. W skromności istnieją różne stopnie. U niektórych skromność jest tak wielka, że musi być zmieniona, zwalczona, bo nie pozwoliłaby ona im osiągnąć to, do czego mają zdolność. To jest do ukończenia, uzupełnienia swego biegu poświęcenia. U innych znów skromność jest tak mała, że czynią oni z uznania i z pochwał swego bóżka, którego czczą. U innych jeszcze skromność jest odpowiednio zrównoważona. A więc między tymi trzema stopniami, etapami skromności mamy jeszcze bardzo wiele różnych stopni skromności wśród ludu Bożego. Tych różnych właśnie krętowości należy unikać. Co powinno być pobudką do uprawiania skromności? Przede wszystkim podobanie się Bogu, wiedząc, że pycha i ostentacja są obrzydliwością w Jego oczach. Jeżeli miłujemy Boga nade wszystko, to będziemy się starali Mu podobać, a więc będziemy rozwijali skromność. Miłość do Jezusa również będzie nas pobudzać do skromności. Miłość do braci, aby nie potknęli się przez nas, będzie nas także pobudzać do rozwijania skromności. Do tego samego będzie nas pobudzać miłość do świata, a nawet i do naszych nieprzyjaciół. Jednym zepsuciem upadłych ludzi, szczególnie tych, którzy są agresywni i wynieśli, jest to, aby gardzić i maltretować skromnymi. To już tak po prostu jest w upadłym stanie ludzkim. A nawet to widzimy i również w zwierzętach. Pies, który jest agresywny, to on nie da spokoju skromnemu, cichemu psu. Będzie go kąsał, gonił i będzie na niego szczekał. I podobnie takie charaktery spotykamy w ludziach, że oni są agresywni, wysuwają się naprzód, to oni również nie znoszą ludzi skromnych i będą ich gonić i kąsać.